Młodzieżowcy, niech moc Boża będzie z wami. Jesteście bardzo uprzywilejowani, że możecie mieć w ogóle takie spotkania. Ja się nawróciłem w wieku 25 lat i byłem już za stary do młodzieżówki. I niech mnie nie chcieli wziąć. A jak was słuchałem, to byłem zbudowany i tak lekko wam zazdroszczę tego, co możecie przeżywać, tego, co macie w sercach i tego, że tworzycie, no wierzę, że nowy, lepszy Kościół. Amen. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch mężach Bożych. Teraz by pewnie wszyscy oczekiwali, żebym zrobił to szybko. Moje kazania są zawsze krótkie, a że trwają 40 minut, to postaramy się streścić. Dzisiaj ja zrobiłem tytuł mojego zwiastowania i ono brzmi Ostatni z domu ojca. I chcę powiedzieć coś o takim zjawisku, które ma miejsce w kościołach, w życiu chrześcijan. Trochę o tym, jaka relacja jest między nami a Bogiem, trochę o tym, co w niej powinno być i przedstawię postawy dwóch mężów Bożych. Chciałbym w pierwszej kolejności nawiązać do mojego poprzedniego kazania, które mówiłem kiedyś, w którym mówiłem o tym, że jesteśmy szczególnie błogosławieni przez Boga i kiedy mówiłem, że jako dzieci Boże od Boga otrzymujemy trzy rzeczy. Imię. Tożsamość i dziedzictwo. I jako dzieci Boże każdy z nas to ma. Problem jest w tym, że czasem o tym zapominamy. Dziedzictwo mamy dlatego, że jak mówiłem w kazaniu o synu marnotrawnym, kiedy syn marnotrawny wrócił do domu i starszy syn, ten, który był w domu, miał pretensje do jego ojca, że ten przyjął go z powrotem, to powiedział, synu, wszystko, co jest moje, do ciebie już należy. Dlatego dziedzictwo, które mamy, to jest to, że wszystko, co Boże, jest już teraz nasze. To do nas należy, tylko musimy to wziąć. Od Boga mamy tożsamość, dlatego że Bóg przyznaje się do nas, pokazuje, kim jesteśmy, mamy tożsamość i mamy imię, bo jesteśmy chrześcijanami. I teraz mam pytanie do rozważenia na początek. Chciałbym, żeby ten tytuł Ostatni z domu ojca za wami trochę chodził. I mam pytanie. Czy na co dzień dzisiaj, bracie i siostro, chodzisz w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego, w mocy darów Ducha Świętego, w mocy twojego powołania, w mocy twojego wybrania i czy zdajesz sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jesteś w Bogu? To jest pierwsze. I drugie, czy możesz dzisiaj o sobie powiedzieć z czystym sumieniem, jestem sprawiedliwy, jestem mocny, jestem silny. W Bogu. Często jest tak, to jest w ogóle taki narodowy sport Polaków, że my często jako naród czujemy się niedowartościowani. Dlatego, że od dziecka różne historie na to mają wpływ. Chociażby to, że mieszkamy koło Niemiec, zawsze się czujemy trochę gorsi, nasi zachodni sąsiedzi, wyższy postęp technologiczny, więcej pieniędzy mają i tak dalej, i tak dalej. Jako Polacy z wielu powodów czujemy się gorsi. Że z różnych powodów. W domach naszych czasem czujemy się gorsi, w rodzinach naszych czasem czujemy się gorsi. I ja mam do was dzisiaj pytanie. Jak się czujecie w Bożej rodzinie? Tytuł kazania jest Ostatni z domu ojca. Jak się dzisiaj czujesz? W domu swojego ojca. Jesteś tym pierwszym, pierworodnym. Tak jak Bóg powiedział, wyrwałem Izraela z Egiptu, bo jest to mój syn pierworodny, który będzie mi służył. Jak się dzisiaj czujesz? W domu swojego ojca. Jako pierwszy, czy jako ostatni? Jeżeli czujesz się jako ostatni, a tak czasem jest, to chcę zadać kolejne pytanie. Czy masz świadomość, że przez to możesz nigdy nie wejść w pełnię łask Bożych, które On dla ciebie przygotował? Jeżeli dzisiaj czujesz się jako gorszy brat, jako ktoś, kto nie ma mocy, jako ktoś, kto nie widzi powołania dla siebie w Kościele, jako ktoś, kto w Bogu, kto patrzy na innych i czasem zastanawia się, czemu on dostaje, a ja nie, to chcę ci powiedzieć, albo zadać ci znowu pytanie, czy masz świadomość, że możesz rozminąć się z tym, albo nie dojść do tego miejsca, w którym Bóg chce cię faktycznie postawić. I myślę, że domyślacie się, o kim ja dzisiaj będę mówił. Bo będę mówił o dwóch mężach Bożych. O dwóch wybitnych postaciach biblijnych i o tym, jak Bóg ich powoływał do służby. I o tym, jak oni się w tym wszystkim czuli. Otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową, rozdział trzeci i werset 10. Jest mowa o Mojżeszu. Wiemy, że Mojżesz został powołany przez Boga. Bóg objawił się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i przemówił do niego: Mojżeszu, Mojżeszu, zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Dalej udzielił mu wskazówek odnośnie tego, że widział swój lud w Egipcie, widział jego ucisk, widział to, co się z nim dzieje i postanowił, że wyrwie swój lud z Egiptu. Objawił to wszystko Mojżeszowi i w końcu mówi do niego tak, w 10 wersecie. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. I 11 werset. A Mojżesz rzekł do Boga. Kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Zobaczcie, na czym polega sytuacja. Bóg mówi do Mojżesza. Teraz idź do Faraona i oznajmij mu, że ja wyciągam swój lud z Egiptu, że mój lud nie będzie u ciebie więcej w niewoli i że moją wolą jest, żeby wyszedł od ciebie i żeby mi służył. Posyłam cię do Faraona. Bóg jest absolutnie pewien, że Mojżesz się do tego nadaje. Bóg jest absolutnie pewien, że Mojżesz ma wszystko, co trzeba, żeby stanąć przed Faraonem i tego dokonać. Bóg wie, kim jest Mojżesz, dlatego, że go stworzył. I w 11 wersecie Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I Mojżesz zaczyna się zastanawiać, kim on tak naprawdę jest. Jest to moment, w którym Mojżesz zaczyna myśleć o tym, kim jest w Bogu i o tym, czy to, co w ogóle Bóg do niego mówi, jest realne i może się stać. Kimże jestem? Czy miałeś tak kiedyś, bracie i siostro, że Bóg cię do czegoś posyłał? Że na przykład w nocy nie mogłeś spać? I odczuwałeś potrzebę na przykład, żeby się o coś pomodlić? Że siedziałeś obok kogoś w parku na ławce i miałeś takie przekonanie, no, że może warto byłoby powiedzieć mu coś o Bogu. Ludzie mają różną perspektywę swojego życia i czasem niełatwo jest w ogóle dotrzeć do nich werbalnie. Do tego potrzebny jest Duch Święty, do tego potrzebne jest coś więcej. Kiedyś opowiadałem tutaj świadectwo na tym miejscu o tym, jak modliłem się o dwóch ludzi, którzy grzebali w śmietniku. Później mówiłem wam, że ja tych ludzi nie widziałem. Przez bardzo długi czas. Ostatnio patrzę, jeden z nich siedzi u mnie na osiedlu na ławce. Ze swoim kolegą. A o tego kolegę kiedyś w międzyczasie się modliłem, dlatego że mówiłem mu o tym, że jest zbawienie, o tym, że Bóg ma dla niego inny plan niż to życie, w którym teraz tkwi. I podszedłem do nich na tą ławkę i zapytałem się, jak się czują? Powiedzieli, że bardzo dobrze. I zacząłem z nimi rozmawiać. Pamiętali mnie obydwaj. przypomniałem im, że o jednego się modliłem, o drugiego się modliłem kiedyś na ulicy, że był to taki moment, którym im zapadł w pamięć, mi też. I rozmawiałem z nimi na ten temat, czy oni z tym swoim życiem chcą coś zrobić. I stwierdzili, że tak, że coś chcieliby zrobić. I powiedziałem im, wiecie co? Bo tam był problem alkoholowy. To do tego jest wam potrzebny ktoś jeszcze. Dlatego, że ludzie chodzą na odwyki i czasem się udaje, ale jeżeli będziesz to robił sam, swoją wolą, to możesz się potknąć. Do tego jest ci potrzebny ktoś jeszcze. Do tego jest potrzebny Bóg. Do tego jest potrzebny Bóg, któremu jeżeli wyznasz grzechy, jeżeli zrobisz to szczerze, z otwartego serca, to nie ma takiej siły, żebyś został w tym, czym jesteś. Staniesz się nowym człowiekiem. Rozmawiałem z nimi, złożyłem im krótkie świadectwo o moim życiu, o tym, jak zostałem uwolniony ze swoich nałogów. Byli zdziwieni, że Bóg jest władny, jest i może zrobić coś w jeden dzień. Powiedziałem im o tym, że ja zostałem z moich nałogów uwolniony całkowicie w jeden dzień. Jeden z nich mówi, ja 14 lat próbuję. Ja mówię, wiesz co, i będziesz 14 lat dalej próbował i nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że nie ma Boga w twoim życiu. Ale nie wiem, czy dzisiaj przyszedł już na to czas. Bóg wie, ale wiem jedno. Jeżeli padniesz na kolana i wyznasz przed Nim swoje grzechy i zaprosisz Go do swojego życia, On przyjdzie i odmieni twoje życie. Dlatego o tym mówię, że oni siedzieli i oni mieli perspektywę swojego życia. I mieli pewien próg, którego nie mogli przeskoczyć. Oni przez wiarę nie mogli zobaczyć siebie jako ludzi czystych, jako ludzi oczyszczonych, jako ludzi wyzwolonych. Tkwili w tym, w czym tkwili, i w tym było im dobrze. Nawiązuję do tego po to, żeby pokazać, że czasem mamy perspektywę jakąś, a ona wcale nie musi być prawdziwa. Mamy perspektywę jakąś, mamy spojrzenie na rzeczywistość i ona wcale nie musi być prawdziwa. Wiemy, że Mojżesz prawdopodobnie się jąkał i pewnie miał problemy, a może nawet jakieś kompleksy. Kiedy Bóg do niego mówi, oto posyłam cię do Faraona. On mówi, kimże ja jestem, że ja mam iść do Faraona. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Czwarty rozdział i werset pierwszy. Bóg jeszcze powiedział, że masz iść do Izraela, do zgromadzenia starszych, powiedzieć o tym, że Bóg ci się objawił, o tym, jaki ma plan dla Izraela. Na to Mojżesz odpowiedział. A jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. Mojżesz zaczął wątpić, czy to, co się dzieje, w ogóle tak naprawdę jest realne. Mówi, pójdę do nich, powiem im, a oni mi nie uwierzą. Nie uznał, że Bóg, który go wysyła, ma moc przekonać ich do tego. I dalej, werset 10 w 4 rozdziale. I Bóg go dalej przekonuje i go posyła. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Mojżesz wzbrania się przed powołaniem, wzbrania się przed tym, co mu mówi Bóg i wzbrania się przed tym, żeby pójść tam, gdzie go Bóg posyła. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Bóg mówi do Mojżesza, chłopie, ogarnij się. Dlaczego, kiedy ja cię posyłam, to ty przekonujesz mnie, że czegoś nie masz? To ja cię znalazłem na pustyni, to ja podpaliłem krzak po to, żebyś zobaczył, że jestem Panem, przekonuję cię i posyłam cię, a ty mnie przekonujesz, że jesteś niewymowny. I mówi Bóg dalej w 12 wersecie. Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. I to już jest koniec dyskusji. Dlatego, że tak, Bóg mówi idź, Mojżesz mówi nie. Bóg mówi, ale ja Cię posyłam, a Mojżesz mówi, ale ja w to nie wierzę. W końcu Bóg mówi, no to ogarnij się, bo tłumaczę Ci, że ja dałem Ci usta, ja Cię stworzyłem, ja Ci dałem wszystko, co Ci potrzeba. I co mówi Mojżesz? Ale on rzekł, Mojżesz, proszę Panie, poślij kogo innego. I wtedy się dzieje rzecz oczywista. 14 werset. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza. Jest tak, bracia i siostry, i wierzę w to głęboko, jestem o tym przekonany, że każdy z nas otrzymuje od Ducha Świętego jakieś objawienia. Ile razy jest tak, że Bóg do ciebie mówi, jesteś fajny, jesteś potrzebny, jesteś przydatny, ja cię potrzebuję, bądź moimi ustami, a ty idziesz... I coś tam z tyłu mi dzwoni, ale ja tak jakoś nie do końca. Ile razy, wiecie o co tutaj chodzi? To jest trochę tak, Bóg przychodzi i mówi, jesteś fajny, jesteś w porządku, jesteś okej, okay, podobasz mi się, ja cię posyłam, zrobisz rzeczy, o których nawet ci się nigdy nie śniło, o których nawet nigdy nie myślałeś, że się wydarzą. I to jest trochę tak jak w świeckim stylu, jak ktoś komuś prawi komplementy. Na przykład ja idę do Daniela i mówię, Daniel, jesteś takim fajnym liderem młodzieżowym. Takie sukcesy osiągasz i ci młodzieżowcy takie świadectwa składają. A Daniel mówi, wiesz to, dzięki Bogu. To tak nie moja zasługa, to wiesz, tak. Amen. Chodzi o to, żeby nie było w tym fałszywej skromności. Ktoś, kto przychodzi do drugiego i prawi mu komplement, wie, co mówi, wie, dlaczego to mówi. Wysłuchajmy. Nie musimy się od razu wzbraniać. To jest tak trochę jak, wiecie, spotykają się przyjaciółki, jedna jej mówi, o, ale fajna kiecka, to tego, no, ale wiesz, tam jeszcze tutaj oczko mi poszło, tam obcas krzywy. I to już... To jest taka, wiecie, no... Nie wiem, jak to określić. Powiedziałbym może fałszywa skromność, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy Bóg przychodzi, mówi ci, jaką masz wartość w Bogu i jaką masz wartość przed Jego oczami, okej, Daniel, tobie ujdzie, jak odmówisz. Ale jak przychodzi do ciebie Bóg i ci mówi, nigdy nie odrzucaj takiego słowa. Nigdy nie odrzucaj takiego słowa. Dlatego, że On wie, co mówi. Wiecie przecież o tym, że każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i nie ma drugiego takiego na całym świecie. Na 7 miliardów ludzi nie ma drugiego Wojciecha, nie ma drugiego Wojciecha P. Nie ma drugiego. Może nawet wygląda tak samo, ale nigdy nie będzie myślał tak samo jak ja. Może być mój sobowtór. Jesteśmy kompletnie różni. Nawet bliźnięta jednojajowe, jak postawić je obok siebie, są identyczne fizycznie, ale też nie do końca. Bo jak się przyjrzymy na przykład ich siatkówce oka, jest inna. Jak się przyjrzymy ich kodowi DNA, też jest trochę inny. Jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Bóg nas tworzy tak, żeby drugiego takiego egzemplarza nie było. Czy z tego powodu nie powinniśmy go chwalić? Patrzysz w lustro i patrzysz na jedyną, niepowtarzalną osobę na świecie, której nie ma nigdzie indziej i o której Bóg mówi, mam dobre myśli o tobie, mam myśli o pokoju, a nie o niedoli, o błogosławieństwie, a nie o przekleństwie? Czy wierzysz dzisiaj w to, że błogosławieństwo Boże rozciąga się na całe twoje życie? Czy wierzysz dzisiaj w to, że Bóg chce ci błogosławić i chce być z tobą w każdej chwili? Czy wierzysz w to, że błogosławieństwo to nie jest tylko to, że ty jesteś chrześcijaninem, ale one dotyczy każdej sfery twojego życia, także finansowej, każdej. Bóg chce ci błogosławić. On nie chce z ciebie czynić niewolnika, On chce cię błogosławić. Mam dobre myśli o tobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. O błogosławieństwie, nie o przekleństwie. I w powołaniu Mojżesza co widzimy? Bóg mówi: Mojżeszu, jesteś fajny. Mojżesz mówi: Panie, nie jestem fajny. Bóg mu mówi: idź do Faraona. Mojżesz mówi: kim jestem, żeby przyszedł do Faraona? Bóg mówi: kto dał ci usta? Kto cię stworzył? Czy ja o tobie wszystkiego nie wiem? Panie, poślij kogoś innego. To mówi Mojżesz, wielki sługa Boży. Ale ja nie chcę go osądzać i pod koniec powiem dlaczego. W międzyczasie, zanim Bóg się na niego pogniewał, ja myślę, że Mojżesz po prostu zrozumiał powagę sytuacji. Na początku szedł, widzi krzak palący się, patrzy liście, wszystko pali się i się nie spala. To mówi: podejdę bliżej, a tam nagle: Mojżeszu, Mojżeszu, zdejmij buty i tak dalej. I w tym wszystkim Bóg mu się objawia. On zaczyna rozumieć tą powagę sytuacji i na końcu mówi: Panie, poślij kogoś innego. Dlaczego to jest taka powaga, ja powiem na samym końcu. I dalej, drugi sługa Boży. Księga Sędziów, 6 rozdział. Wiecie, o kogo chodzi. Księga Sędziów, 6 rozdział. Ale wiecie co? Ja przeczytam ten fragment z przekładu Biblii Gdańskiej, bo on do potrzeb tego kazania lepiej pasuje. Księga Sędziów, 6 rozdział, wersety od 12. Wersety od 12 i tam jest napisane tak. Zaraz będziecie wiedzieli, o co chodzi. To wtedy ukazał mu się anioł wiekuistego oraz do niego powiedział: Wiekuisty z tobą, dzielny rycerzu. Wiecie, o kogo chodzi? A Gedeon mu odpowiedział: Przepraszam, mój panie. Czyżby wiekuisty rzeczywiście był z nami? Wiemy o tym, że w tamtym czasie Izrael miał duży konflikt z Midianitami. Midianici próbowali im narzucić swoje kulty bożków, Baalów i tak dalej. Mieli z nimi konflikt. Gedeon miał być przywódcą powstania i wyzwolenia Izraela z ręki Midianczyków. I mówi tak: czyżby rzeczywiście Bóg był z nami? Czemu więc to wszystko nas spotkało? Pan mówi do Gedeona: pokój z tobą, mężu waleczny. A Gedeon, jak ta starsza ciotka, zaczyna marudzić. I mówi: gdzie jest wiekuisty i czy rzeczywiście był z nami? Czemu więc to wszystko nas spotkało? I gdzie są wszystkie jego cuda, o których mówili nasi ojcowie, mówiąc, czy nie wiekuisty wyprowadził nas z Micrajmu, czy z Egiptu, a teraz wiekuisty nas porzucił oraz podał nas w ręce Midianitów. Gedeon zaczyna mieć pretensje. Dlatego, że wiecie dlaczego? Bo Gedeon nie patrzy na to, co ma i nie patrzy na to, co może mieć w Bogu, tylko patrzy na to, co jest. I przez wiarę nie przyjmuje tego, że Bóg przychodzi i Bóg wyprowadza. I kiedy on narzeka i kiedy mówi, gdzie jest Bóg, gdzie są wszystkie jego cuda i czy nie wiekuisty wyprowadził nas z Egiptu, a teraz wiekuisty nas porzucił oraz podał nas w ręce Midianitów. Wcześniej przemawiał do niego anioł, ale teraz już przemawia do niego Bóg. Wtedy Jahwe zwrócił się do niego, mówiąc: idź z tą twoją mocą. Idź z tą twoją mocą, a wybawisz Izraela z ręki Midianitów. Zaprawdę ja cię posyłam. Gedeon dostaje informację, że do czegoś jest powołany. Bóg w tym wersecie, kiedy mówi: idź z tą twoją mocą, którą masz, idź z tą twoją mocą, którą ja ci dałem, idź z tą twoją mocą, a wybawisz Izraela z ręki Midianitów. W naszym życiu czasem jest tak, że my się nadmiernie skupiamy na brakach. Bo przychodzimy do zgromadzenia i widzimy braki. Bo patrzymy na swoje życie duchowe i widzimy braki. Bo patrzymy na swoje życie finansowe albo materialne i widzimy braki. I czasem skupiamy się na tych brakach. I nieprzyjaciel nasz bardzo tego chce, żebyśmy my się na tych brakach jak najbardziej skupiali. A w tym wersecie, kiedy Gedeon skupia się na brakach, gdzie był wiekuisty, gdzie są jego cuda, to wtedy do niego mówi Bóg i otwiera mu oczy na zasoby, które on ma. Mówi: Gedeonie, chcę mu powiedzieć inaczej. Gedeonie, ja cię wybrałem. Ja cię posyłam. Będziesz moimi ustami, będziesz wykonawcą mojej woli. Masz wszystko, czego potrzeba. Wszystko to, co masz mieć, masz. Ja cię posyłam. I teraz zobaczcie, co mówi na to Gedeon. Zatem mu odpowiedział Gedeon: Przepraszam, panie, czym mam wyratować Izraela? Przecież mój ród jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa, a ja jestem najmniej znaczny w domu mojego ojca. Przychodzi Bóg, mówi do Gedeona: ja cię powołuję, jesteś fajny, poprowadzisz moje wojsko. Gedeon mówi, że Boga z nami nie było, zaczyna marudzić. Bóg otwiera mu oczy na zasoby, które są. A Gedeon do niego mówi tak: panie, ale ja nie mam ani kasy, żeby przeprowadzić powstanie, ani nikt się ze mną nie liczy. Zobaczcie. Oto mój ród jest najbiedniejszy z pokolenia Manasesa. Czym ja mam wyratować tego Izraela? Jak ja zgromadzę armię? Czym ja ich wyposażę? Jak ja dam im broń? A Bóg mu mówi: ja będę z tobą. Ja będę z tobą, więc porazisz Midianitów tak, jakby byli jednym mężem. Dwóch mężów bożych, dwie wybitne postacie biblijne, obydwaj skupiali się na brakach. Zwróćcie uwagę, że kiedy jest mowa w Biblii o tym, że Bóg kogoś do czegoś powołuje, to Bóg praktycznie zawsze powołuje do tego, żeby ten sługa mówił. Tak było z Izajaszem, tak było ze wszystkimi prorokami, tak było z Mojżeszem. Dlatego, że kiedy Bóg Mojżesza powołał, to Mojżesz już więcej nie musiał robić. Mojżesz poszedł do Faraona, powiedział, później postawił laskę, gdzie mu Bóg kazał. Resztę za niego robił Bóg. Resztę za niego robił Bóg, a Mojżesz był podległym sługą Pana. O to chodzi. I następne pytanie brzmi: jak bardzo w swoim życiu koncentrujesz się na brakach? Jak bardzo w swoim życiu koncentrujesz się na tym, czego nie masz? Jak bardzo koncentrujesz się na tym, że brakuje ci namaszczenia? Jak bardzo koncentrujesz się na tym, że brakuje ci wymowy albo czegokolwiek innego? Jak bardzo? Bóg dzisiaj chce przyjść do ciebie i powiedzieć: masz wszystko, co potrzeba. Masz wszystko, co potrzeba. I jesteś taki, jaki jesteś, bo takiego cię stworzyłem i takiego ciebie chcę. Jesteś taki, jaki masz być. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że to, co wlał w twoje serce, już tam jest i On chce to rozwijać. Ja nie wiem, jakie są twoje mocne strony. Może potrafisz innemu powiedzieć coś dobrego. Może potrafisz pocieszyć. Może potrafisz przytulić. Może potrafisz napomnieć. To też jest potrzebne. Może potrafisz przyjąć, ugościć. Może potrafisz zorganizować. Może potrafisz mówić. Ja nie wiem, ale Bóg chce ci powiedzieć jedno. Już to masz. Już to masz. Jesteś moim dzieckiem i już to masz. Już to masz. I ja chcę to rozwijać. Kiedy rozmyślałem nad tym kazaniem i nad tym, jak Mojżesz został powołany przez Boga, to powiedziałem na początku to trochę jakby krytycznie, że Mojżesz tak się zachował i w ogóle. Ale gdybym, powiedzmy, w pewne popołudnie przechadzał się przez las i zobaczył płonący krzak, który się faktycznie nie spala, i podszedłbym do niego, a tu nagle z krzaka głos: Wojciechu, Wojciechu, zdejmij buty swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. To chyba bym czmychnął za jakąś sosnę tam z tyłu i kukałbym, co tam się dzieje. Mało tego, to by był dopiero początek. Bóg później mówi: chodź, chodź jeszcze. pójdziesz do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pójdziesz do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja cię tam wyślę. I powiesz, że wszyscy chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych to jest mój syn pierworodny. Jeżeli on ich wypuści ze swojego kraju, to byłoby mniej więcej 50% populacji, a wiemy z Biblii, że Izraelitów w Egipcie było więcej niż Egipcjan na moment, kiedy oni stamtąd wychodzili. I powiesz, że jeżeli on nie wypuści mojego syna pierworodnego, to ja jego syna pierworodnego zabiję. No nie wiem, ja bym zbladł i chyba padł na twarz i nie wiem, co bym dalej zrobił. To jest właśnie powaga tej sytuacji. Zacząłbym rozumieć powagę tej sytuacji i co Bóg tak naprawdę ma na myśli. Czy bym się do tego wzbraniał? Pewnie pierwsza myśl by była, Panie, czy na pewno chcesz to powiedzieć? Czy jesteś pewny, że chcesz to powiedzieć? Ale o co chodzi? Bóg chce powiedzieć, że wszystko masz. Że niczego ci nie brakuje. Że niczego ci nie brakuje. Że jesteś kompletny. Że jesteś integralny jako osoba. Że masz to, co On włożył w twoje serce, w twoje ciało, w twoją duszę i masz takie cechy, jakich nie ma nikt inny. Kiedyś diakon powiedział, że Bóg tworzy zawsze coś, czego jeszcze nie było. I każdy z nas jest czymś i kimś, czego jeszcze nie było. Wszyscy jesteśmy inni. Jeszcze jedno Bóg chce powiedzieć. Bóg chce dzisiaj otworzyć twoje oczy na zasób, który masz. Dlatego, że czasem kłopotem, ja widzę to na małych dzieciach, jest to, jak małe dzieci próbują zrobić coś, do czego nie są przygotowane. Na przykład jeszcze tam nie do końca, jak Ala jeszcze była mała, nie do końca jeszcze umiała chodzić, ale już wspinała się na szafki, żeby tam wykukiwać. No i jak to się kończy? Czasem się kończy tragedią. Bo spada i jest płacz i lament. I wtedy jako ojciec musisz odpracowywać to, zachęcać i pokazywać, no nie było tak źle, spróbuj jeszcze raz, może następnym razem się nie sparzysz, nie spadniesz. Bóg chce ci powiedzieć, że masz zasób. Że masz zasób, że jesteś kompletny i że On chce rozwijać w tobie wszystko to, co wlał w ciebie wyjątkowego. I czego nie ma nikt inny. I jeszcze jedną rzecz Bóg chce powiedzieć. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas wszystkich, tak samo jak Mojżesza i tak samo jak Gedeona, do tego, żebyśmy byli Jego ustami. Żebyśmy byli Jego ustami, żebyśmy świadczyli, żebyśmy zajmowali stanowisko, żebyśmy byli wykonawcami Jego woli. Dlatego jeżeli On mówi idź, i jeżeli On mówi, jesteś fajny, to nie ignoruj tego. To nie ignoruj tego, bo to są słowa Stwórcy. To są słowa z tego, który chce ci błogosławić. Tego, który mówi, mam dobre myśli o tobie. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Myśli o błogosławieństwie, nie o przekleństwie. To błogosławieństwo będzie się rozciągało na cały twój dom. Jeżeli tylko będziesz dostatecznie otwarty na to, żeby to wziąć. Często my, chrześcijanie, mamy problem z posiadaniem. Z tym, czy posiadamy, czy to, że posiadamy, to jest dobre, czy to, że posiadamy, to jest chwalebne, czy to przynosi Bogu chwałę. Ja chcę powiedzieć, że to nie ma znaczenia, ile posiadasz dzisiaj. Znaczenie ma to, czy jesteś do tego przywiązany, czy nie. Możesz mieć bardzo mało, ale jeżeli to jest dla ciebie trwała wartość, przegrałaś w oczach Boga. I możesz mieć bardzo dużo, ale jeżeli nie jesteś do tego przywiązany, jesteś gotowy w każdej chwili to opuścić, jesteś sługą Pana. O to mi chodzi. Chodzi o nastawienie serca. Jesteś kompletny, Pan chce ciebie rozwijać. I teraz dwa pytania na sam koniec ode mnie. Do rozważenia. I ja chciałbym, żeby te pytania trochę podzwoniły wszystkim w uszach. Pierwsze pytanie brzmi. I bardzo chciałbym, żeby wszyscy się nad tym zastanowili. Jaki jest dzisiaj twój zasób? Jaki jest twój zasób? Co dostałeś od Boga? Co szczególnego masz w sobie, co Bóg chce rozwijać? Co szczególnego jest w tobie, że ludzie chcą być przy tobie, że przyciągasz innych? Co szczególnego jest w tobie, Zastanów się nad tym, bracie i siostro, dlatego że Bóg chce to rozwijać. Bóg chce to rozwijać. Jaki jest twój zasób dzisiaj? Jaki jest twój zasób? Co umiesz i co Pan chce rozwijać w tobie? I drugie pytanie na sam koniec. Bardzo ważne. Które zadawałem już wcześniej. Czy jesteś pierwszy z domu ojca? Czy jesteś ostatni z domu ojca? Czy jesteś pierwszy z domu ojca? Czy jesteś ostatni z domu ojca? Jak się czujesz? Bo zamknę to wszystko małą konkluzją. Bo jeżeli czujesz się jako ostatni z domu ojca, to za mało znasz serce ojca. Jeżeli czujesz się jako ostatni, jako nieprzygotowany, jako za słaby, to nie znasz serca ojca. Amen.